I dzisiaj będziemy kontynuowali temat podstaw naszej wiary. Dziś powiemy na temat tego, czym jest świadectwo chrześcijanina, jak ono powinno wyglądać, dlaczego jest ważne. Będziemy generalnie mówili na temat świadectwa. Jeżeli jesteśmy ewangelicznymi chrześcijanami, a jesteśmy, to słowo świadectwo nie powinno być nam obce. Ono pojawia się w różnych kontekstach, w ustach chrześcijan. Wiele razy je słyszeliśmy, słyszymy czasami na przykład takie rzeczy, że ktoś organizuje na przykład wieczór świadectw, ktoś opowiada jakieś świadectwo na spotkaniu biblijnym, ktoś mówi, że dzieliłem się świadectwem z moim znajomym. I zwykle, kiedy ludzie opowiadają świadectwa, mają na myśli historie, opowiadane historie albo o swoim nawróceniu, albo o doświadczaniu Boga w codziennym życiu. Coś doświadczyłem, Bóg zadziałał i chce się z wami podzielić tym nadzwyczajnym przeżyciem mojego życia. Tego typu świadectwa albo wprawiają w zachwyt, tak? Ludzie słuchają, o, niesamowite świadectwo, mocne świadectwo, o, Bóg jest niesamowity. Albo wprawiają w konsternację. No, ciekawa historia, barwna historia. Nie kwestionuję, że człowiek czegoś doświadczył, ale trudno mi w to uwierzyć. Trudno powiedzieć, co było źródłem jego przeżyć. I świadectwa, tego typu świadectwa, Bożego działania, jak się nawróciliśmy, jak Bóg prowadził nas do wiary, jak wciąż działa w naszym życiu, one mają swoją wartość. Dlatego, że kiedy opowiadamy świadectwo naszego życia, jak Bóg coś zmienił, poprzestawiał do góry nogami w naszym życiu, one nadają naszej wierze osobisty charakter. Każdy z nas powinien umieć powiedzieć, jak Bóg działa w naszym życiu. Gdybym cię zapytał na przykład, jak poznałeś, czy jak poznałaś Chrystusa, co byś powiedział, czy powiedziała? Chciałbym usłyszeć takie rzeczy, bo to pokazuje, że po prostu Bóg jest żywy. Nie mówimy jedynie o jakichś doktrynach, nie mówimy jedynie o prawdach, które intelektualnie wyznajemy, nie mówimy jedynie o tym, że w rubryce, w jakiejś dokumentacji, rubryka, wyznanie, chrześcijanin napisze, albo protestant. Przede wszystkim mówimy o Bożym działaniu w naszym życiu i powinniśmy to działanie dostrzegać i dzielić się tym Bożym działaniem i z innymi ku wzmocnieniu ich wiary. Bóg jest Bogiem żywych, mówi Jezus. Jeżeli jesteś żywy, powinieneś dostrzegać Jego działanie w swoim życiu. I oczywiście świadectwo nie jest Słowem Bożym. I nie powinniśmy się obrażać, powiemy komuś świadectwo, Bóg zadziałał i ten ktoś podrapie się w głowie, wiesz co? Wątpię. Albo, nie wiem. Jeżeli ktoś kwestionuje nasze przeżycia, Boże działanie w naszym życiu, słuchajcie, nie obrażajmy się z tego powodu. Świadectwo nie jest Słowem Bożym. Biblia nigdzie nie wzywa nas do tego, żebyśmy głosili komuś świadectwo i ten ktoś musi w to świadectwo uwierzyć, żeby był zbawiony. Nie, świadectwa są umocnieniem naszej wiary, pokazują, że Bóg jest żywy, że Bóg wciąż działa, ale nie od wiary w świadectwo twoje czy kogoś innego zależy nasze zbawienie. Także nie obrażajmy się, kiedy ktoś powie, fajnie, że doświadczyłeś Jezusa, ale ja podobnych rzeczy doświadczam, mając coś innego. O, dziękuję bardzo. Przeczytajmy na początek objawienie świętego Jana. 19 rozdział, 10 werset. Ostatnia księga Biblii. Objawienie świętego Jana, 19 rozdział, 10 werset. Strona 1343. I upadłem mu do nóg, mowa jest o, Jan mówi, że upadł do nóg anioła, który mu się ukazał, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, Jan współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Jeszcze raz, upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, Jan współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że możemy być świadkami Ewangelii i nieść Twoje świadectwo w świat. Panie, prosimy Cię, aby nasze świadectwo było Twoim świadectwem, aby było zgodne z prawdą i było przekazywaniem tych chwalebnych prawd wiary, które Ty objawiłeś światu. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje świadectwo też pociągnęło nas ku Tobie, że Ty zmieniłeś nasze serca, że Ty pociągnąłeś nas do siebie, do swojego królestwa, abyśmy im przekazywali to światło Ewangelii, prawdę Ewangelii, Twoje świadectwo dalej. Amen. Jan pada na kolana przed aniołem w geście czci i uwielbienia. Anioł mówi, nie rób tego. Powstrzymuje Jana, mówiąc, że słuchaj, ja jestem współsługą, Twoim współsługą i tych, którzy mają świadectwo Jezusa. Oczywiście takie proste zastosowanie jest takie, że jedyna cześć należy się Bogu. Tak, są ludzie, którzy modlą się do aniołów, którzy modlą się do świętych, modlą się do stworzenia. Zobaczcie, nie ma w Biblii ani jednego fragmentu, gdzie anioł przyjął boską cześć. Tutaj anioł raczej mówi do Piotra, nie rób tego, nie mi się kłaniaj, Bogu oddaj chwałę. Podobnie reagował na przykład Piotr, kiedy ludzie kłaniali się przed nim. Mówi, nie, oddaj Bogu pokłon. Jan mówi, że jest anioł mówi, że jest współsługą Jana i tych, którzy mają świadectwo Jezusa. To jest to słowo marturia. To świadectwo to jest greckie słowo marturia. I anioł dodaje, że tym marturia, świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Z tego słowa marturia pochodzi słowo martyr, angielskie słowo oznaczające męczennika, czyli męczennik to ktoś, kto wiernie składa świadectwo o Jezusie i umiera nie dlatego. Męczennik to nie jest ktoś, kto składa jakieś nadzwyczajne, inne świadectwo niż reszta. Męczennik po prostu pieczętuje krwią wierne świadectwo o Jezusie, które składał przez całe życie. Czyli niektórzy chrześcijanie składają świadectwo wiary swoją krwią, ale to nie powinno być coś innego niż całe życie, które prowadzili, które prowadziliśmy, lecz dopełnienie świadectwa, które składali i które składamy jako wierzący. To oznacza, że każdy z was, kto dzisiaj, jeżeli się przyznajecie do Jezusa, jesteście potencjalnymi męczennikami. Każdy chrześcijanin, który mówi, uwierzę w Jezusa, naraża się na śmierć. Każdy chrześcijanin powinien nieść świadectwo o Jezusie. Powiemy trochę więcej, co to oznacza. Jednym z powodów, dla których nie dzielimy się świadectwem naszej wiary jest to, że albo słyszeliśmy świadectwa, chodziliśmy na różne spotkania chrześcijańskie i słyszeliśmy naprawdę jakieś przesłodzone świadectwa, sztuczne świadectwa, albo po prostu nie wiemy, jak to robić. W jaki sposób opowiedzieć mam komuś, moim bliskim, przyjaciołom, moje świadectwo wiary. Tylko z przesłodzonymi świadectwami, takimi sztucznymi świadectwami, powiedział, problem jest taki, że one nie powodują, że same świadectwa są złe, że powinniśmy odrzucić w ogóle temat świadectw i mówić, a to w takim razie ja swoją wiarę zachowam dla siebie. Tylko, że jeżeli widzimy niedbałą pracę, nie powinniśmy czuć się zwolnieni od wykonywania solidnej, dobrej pracy. Jeżeli widzimy fałszywe pieniądze i odrzucamy je, to nie oznacza, że powinniśmy odrzucić prawdziwe pieniądze. Czasami takie wyświechtane frazesy są problemem rzeczywiście w wielu świadectwach. Powtarzają się te same zdania, które słyszymy non-stop, ale znowu wyświechtane frazesy są wszędzie. Tak? W książkach znajdziecie frazesy, w piosenkach, czasami w kazaniach, czasami na blogu. Jeżeli nie lubimy robić coś w sztampowy sposób, no to nie powinniśmy uciekać od tego. Tak? Nie mówimy, że książki są złe, blogi są złe, czy kazania są złe, bo słyszymy jakieś sztampowe opowieści. Powinniśmy raczej wskazywać, jak robić te rzeczy we właściwy sposób. Z powodu nadużyć nie odrzucajmy tego, co dobre. Rozmawiałem z niektórymi z was kiedyś, jak wprowadzaliśmy na przykład wznoszenie rąk. Dla niektórych z was kojarzyło się to z charyzmatyzmem, gdzie każdy po prostu robi, co chce i spontanicznie wznosi ręce, siada, opuszcza ręce, klęczy, każdy robi, co chce, ale wtedy wyjaśnialiśmy, że Biblia jednak wzywa nas do wznoszenia rąk. I teraz uczyliśmy się, w jaki sposób to robić. Biblia wzywa, na przykład psalmy mówią do zgromadzenia wiernych, wznoście ręce do Pana. Czyli Izrael gromadził się przed Bogiem i wspólnie, jednomyślnie wznosił ręce w geście uwielbienia, pokazując, że nie tylko intelektem, głowami wysławiamy Pana, nie tylko ustami, ale naszymi ciałami. Tak samo liturgia. Jeżeli widzimy martwe liturgie, przerost formy nad treścią, to znowu nie oznacza, że samo słowo liturgia jest złe albo dbałość o formę nabożeństwa jest zła. Świadectwo jest ważne i z powodu nadużyć nie powinniśmy mówić, a świadectwo po co to komu? Świadectwo jest ważne, jest biblijne i powinniśmy dbać o to, w jaki sposób powinniśmy je składać. Co jakiś czas na przykład, znowu jeszcze jeden przykład, dostaję zaproszenie na różne konferencje o charakterze uzdrowieniowym. Przyjeżdża jakiś kaznodzieja, o którym się mówi, że ma dar uzdrawiania. Robimy nabożeństwo uzdrowieniowe. Oczywiście większość tego typu wydarzeń to są rzeczy organizowane przez środowiska charyzmatyczne, gdzie ewangeliczni chrześcijanie widzą pewne nadużycia, manipulacje, jakieś takie psychologie tłumu i tak dalej, ale z powodu nadużyć nie powinniśmy sceptycznie podchodzić do samej idei, że tak, spotkanie z modlitwą o uzdrowienie jest czymś dobrym. Szczerze mówiąc, nawet myślę o tym, żeby coś takiego zrobić. Spotkanie, które wyjaśni, czym jest uzdrowienie, w jaki sposób się modlić o uzdrowienie i wprowadzać to w praktyce. Konkretnie modlić się o choroby osób, które przyszły. Ale nie tak, jak mówi to scenariusz stadionowych uzdrowicieli, ale tak, jak mówi to scenariusz Bożego Słowa. Jednym z powodów, dla których ludzie lubią opowiadane świadectwa, jest to, że zwykle są to opowieści, które brzmią ciekawie. Tak? Ktoś był bandytą, ktoś kogoś zabił i nagle się odmienił. To brzmi ciekawie. Pójdę posłuchać, jak do tego doszło, bo takie historie nie zdarzają się na co dzień. Ktoś był narkomanem, a dzisiaj jest pastorem. No, ciekawa zmiana. Przyjdę, posłucham, jak Bóg zmienia ludzi. I słuchajcie, pomimo różnych czasami ubarwień, ale zaletą tego typu historii jest wskazanie, że Bóg jest żywy, Bóg działa i ma moc skruszyć najbardziej zatwardziałych grzeszników. Bóg zmienia ludzi i często są to naprawdę fascynujące historie, jak Bóg może z jakiego bagna wyprowadzić człowieka. Ale Pismo mówi, że przede wszystkim nie siebie samych głosimy. Treścią zwiastowania apostołów nie było opowiadanie o ich życiu. Nie mówili, słuchajcie, teraz stajemy tutaj na Areopagu i opowiem wam, co mi się przydarzyło. Nie to głosili apostołowie. To podkreślam, to ma swoją wartość, nie chcę tego krytykować, to ma jakieś tam swoje miejsce, ale kiedy Pismo mówi o dawaniu świadectwa, to mówi o czymś innym. Niekiedy ludzie słuchają naprawdę mocnych historii, są zafascynowani działaniem Ducha Świętego, a potem myślą, chcę czegoś podobnego, czegoś mocnego doświadczyć w swoim życiu. I skutek jest taki, że silą się na opowiadanie świadectw, tak jak kiepski reżyser próbuje ratować słaby scenariusz wybuchami albo pościgami samochodowymi. No w zasadzie nic do powiedzenia nie mam, ale powiem wam coś, jakąś taką perełkę. I zobaczcie, bohaterami w takich kręgach stają się ci, którzy mają mocne świadectwa, tak? Bo mocne świadectwa działają tak jak mocne filmy. Ludzie to lubią i to lubią często o wiele bardziej niż księgę Nehemiasza czy księgę Habakuka. W Gdańsku też znowu mieliśmy jakiś czas temu popularne były spotkania z byłymi gangsterami, na które też przychodziły tłumy. Byłem na jednym z nich. No i pomyślcie, no, kto nie chce posłuchać historii nawróconego gangstera? No, brzmi ciekawie. Ale zobaczcie, gdyby tytuł spotkania brzmiał nawrócony gangster opowie wam o drodze zbawienia według Ewangelii Jana albo wyjaśni księgę Ezechiela. No, już tego dreszczyka nie ma, ale jak powiem, jak powiem wam, jak było w więzieniu, jak zabijałem ludzi, a potem się zmieniłem, to już brzmi ciekawie, to już brzmi intrygująco. Jeżeli biłeś się kiedykolwiek z ochroniarzem Micka Jaggera albo Bono, a potem się nawracasz, to do końca życia miałbyś o czym mówić na ulicach, w kościołach, w salach i tak dalej. To zwykle działa, dlatego że ludzie kochają takie opowieści, lubują się w tego typu świadectwach. I teraz pomyśl, gdybyś miał mówić o swoim świadectwie, jak Bóg prowadził cię do siebie, jak ono by wyglądało. Czy miałbyś coś do powiedzenia? Powinniśmy mieć coś do powiedzenia w tym temacie. To nie muszą być historie ubarwiane na siłę, ale po prostu historie, które mówią, jak Bóg działał w twoim życiu. I czasami myślimy, że to ja mam coś takiego powiedzieć? To będzie prosta, nudna historia, nie ma w niej nic ekscytującego, tak jak w historiach nawróconych gangsterów. Tylko, że musimy uważać tutaj z definicją słowa nudna. Nudna historia. Nie wolno nam definiować słowa nudna historia, używając złego słownika. Bóg prowadzi nas, każdego z nas w indywidualny sposób i jeżeli twoje nawrócenie nie ma w sobie przeszłości, narkotyków, bijatyk z ochroniarzami Jaggera, prostytucji, to wciąż jest to Wspaniałe świadectwo tego, jak Bóg działa w twoim życiu i prowadzi cię ku sobie. Inne będzie świadectwo nawróconego króla babilońskiego, poganina Nebukadnezara, który naprawdę z wielkiej pychy pogaństwa pełną gębą, byśmy powiedzieli, nawrócił się do Boga żywego. Inne będzie nawrócenie prześladowcy chrześcijan, Szawła, który z radykalnego ekstremisty, prześladowcy chrześcijan stał się sługą Bożym, apostołem. Oni wskażą na przełom, tak? Paweł mówi, w drodze do Damaszku, naprawdę to było coś. Nebukadnezar powiedziałby, o, Bóg mnie poniżył, zachowywałem się jak zwierzę. Ale inne świadectwo byłoby Tymoteusza, który by powiedział, słuchajcie, ja byłem wychowywany przez babcię, przez mamę i od dzieciństwa znam Pismo Święte, które mi mama czy babcia przekazywała. Nie wiem, czy pamiętam dzień mojego nawrócenia, ale na pewno pamiętam to, że Bóg był stale obecny w moim życiu, w modlitwie, w czytaniu Pisma przez moją mamę i tak dalej. Inne będzie świadectwo zatwardziałego grzesznika, które wskaże na czas przełomu w swoim życiu, a inne pewnie będzie na świadectwo dziecka z rodziny chrześcijańskiej, które powie na przykład, nie pamiętam dnia w swoim życiu, kiedy nie ufałem Jezusowi, kiedy Go nie kochałem. I oba świadectwa są mocne, bym powiedział. Oba świadectwa są ekscytujące, są dowodem Bożego działania. Ktoś powie do dziecka z chrześcijańskiego domu, od dzieciństwa znasz ufasz Bogu, żadnych ciemnych dni w twoim życiu, żadnego bagienka w twoim życiu, żadnych pościgów, żadnej strzelaniny, żadnych demonów, żadnej rozpusty. No nie. Brzmi nudno, tak? Ale nie jest nudne. Dla mnie, kiedy słyszę coś takiego, to jest coś ekscytującego. Słyszałem naprawdę wiele świadectw nawróconych prostytutek, nawróconych narkomanów, nawróconych bandytów, ale nie słyszę, bardzo rzadko słyszymy świadectwa pobożnych ludzi wychowywanych w rodzinach chrześcijańskich i to nie słyszymy ich zwykle, nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że uczymy się ze złego słownika, co to znaczy ekscytujące świadectwo. Nauczono nas, że świadectwa muszą zawierać efekty specjalne. Kiedyś, jak tuż po swoim nawróceniu, uczyłem się głosić Ewangelię publicznie, na ulicy. Był taki misjonarz, który zabrał mnie na ulicę i rozmawiał z ludźmi. Zawsze lubiłem słuchać, w jaki sposób on rozmawia z ludźmi. I kiedy ktoś podchodził do niego i mówił, słuchaj, ale ja wierzę. Ten misjonarz odpowiadał, tak? A od kiedy wierzysz? No i wtedy człowiek, 90% ludzi w naszym kraju powiedział, no jak od kiedy? No nie pamiętam, albo od zawsze wierzę. Generalnie nie podobały mu się tego typu odpowiedzi, dlatego że oczekiwał jakiejś daty, oczekiwał jakiegoś przełomu. I słuchajcie, świadectwa niektórych z nas tak wyglądają. Potrafię wskazać mniej więcej na przełom, kiedy ja poznałem Chrystusa w grudniu 1996 roku. To był taki dosyć duży przełom w moim życiu. Potrafię wskazać na zmiany, które wtedy miały miejsce. Ale kiedy kogoś pytam, a powiedz mi, jak ty poznałeś Chrystusa, to nie zawsze to będzie dzień, jakiś jeden dzień. To nie zawsze będzie okres. To czasami będzie stwierdzenie, odkąd pamiętam, miałem w sobie bojaźń przed Bogiem, kochałem Go, ufałem Mu, a kiedy się nawróciłem, wiesz co, nie podam ci dnia. Z mojej strony nie ma problemu. Nie musisz pamiętać dnia swoich narodzin, żeby mieć pewność, że żyjesz. Zobaczcie, ci, którzy byli chrzczeni w dziejach apostolskich, byli chrzczeni nie na podstawie opowiedzianego świadectwa. Apostoł nie mówił, słuchaj, opowiedz świadectwo nawrócenia. Nie pamiętam daty. Nie zostaniesz ochrzczony. Nie tak to brzmiało, tak? Chcę być ochrzczony. Pytanie brzmiało, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Tak, wierzę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. W takim razie chrzczęcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Warunkiem chrztu i przyłączenia do Kościoła nie jest opowiedzenie daty nawrócenia i wskazanie na jakiś przełom. To może być coś budującego dla wierzących. To jest naprawdę ciekawe, ale nie to głosimy. Nie to jest warunkiem zbawienia. Niektórzy nawracają się jako bandyci, jako gangsterzy, ale niektórzy są na przykład napełnieni Duchem Świętym w łonie Matki, jak Jan Chrzciciel, czytamy w Ewangelii Łukasza, został napełniony w łonie matki. Inni wierzą od wczesnej młodości. Praktycznie, gdybyście wzięli życie świętych, wierzących ludzi Starego Testamentu, w praktyce każdy z nich, to był, albo prawie każdy z nich, to są wierzący od wczesnej młodości. To, co powinno być wspólne dla nas wszystkich, to nie tyle jakiś wspólny mianownik w historii nawrócenia, bo Bóg nas w różny sposób prowadzi do wiary. To, co powinno być wspólne dla nas wszystkich, tak jak tu jesteśmy, to to. Wierzę w Jezusa Chrystusa jako Boga, jako Pana i Zbawiciela. Ufam Jemu i chcę kierować się Jego słowem w moim życiu. To jest to wyznanie. I po drugie, czy tą deklarację widać w Twoim życiu? Innymi słowy, to nie może być sucha deklaracja. To musi mieć przełożenie na Twoje życie. Unikam grzechu, chcę podążać za Bożymi przykazaniami, chcę być jak Chrystus. Czym jest świadectwo? Jak powiedziałem, dobrze, żeby każdy z nas umiał powiedzieć o tym, jak Bóg zmienił nasze życie, jak nawróciliśmy się do Niego, jak poznaliśmy Chrystusa. Powinniśmy o tym umieć opowiedzieć, bo to nadaje naszej wierze osobisty charakter. Tak, Bóg jest przy mnie, Chrystus mnie znalazł, Chrystus umarł za moje grzechy i wszedł do mojego życia. Także lubię słuchać, kiedy Bóg zmienia ludzkie życie. Ale kiedy dzielimy się świadectwem, to tak jak powiedziałem, w tym powinno być więcej Boga niż nas. Nasze świadectwo powinno być świadczeniem o Bożym świadectwie. I teraz w Piśmie Świętym czytamy, że pewne rzeczy Bóg nazywał moim świadectwem. Arka Przymierza na przykład była nazwana Arką Świadectwa wiele razy. Druga Mojżeszowa na przykład, 26 rozdział. Tablice z przykazaniami były nazywane tablicami świadectwa. Druga Mojżeszowa 31. Przybytek był nazwany przybytkiem świadectwa. Czwarta Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Czyli były to Boże świadectwa. Bóg mówi, na waszych oczach ukazuję siebie. Ukazuję wam moją wolę, moją dobroć, moją chwałę, moje miłosierdzie. Moje miłosierdzie. Bożym świadectwem, które On ukazuje przed naszymi oczami, jest stół pański. Bóg mówi, mój Syn umarł za ciebie, niech ten chleb i to wino o tym ci przypominają. Ilekroć przystępujesz do wieczerzy pańskiej z wiarą, świadczysz o Chrystusie, który oddał swoje ciało i krew za ciebie. Czyli wieczerza pańska jest Bożym świadectwem. Bóg mówi, mój Syn umarł za ciebie i kieruje do ciebie pytanie. Czemu ufasz? Bożym świadectwem jest kazanie. Bóg mówi do ciebie poprzez swoje słowo, które powinno być wyjaśniane przez pastora. I kiedy słuchasz Bożego słowa z wiarą, ogłaszasz, słowo twoje, Panie, jest prawdą. Tak? Ale akcent jest na Boże środki, na Jego działanie, nie na nasze. Niektórzy w świadectwach mówią takie, na przykład tak. I wtedy zrobiłem to lub tamto i wtedy na przykład podjąłem decyzję dla Jezusa, przyjąłem decyzję, ja przyjąłem decyzję, podjąłem decyzję o przyjęciu Jezusa i nie żałuję jej jak na razie. I słuchajcie, tak, to brzmi trochę kuriozalnie, tak? Bóg ratuje człowieka od piekła, a człowiek mówi, nie żałuję, że wierzę, jak na razie jest okej, tak? Nie ma większych problemów, nie żałuję. Tak jak kiedyś zapytałem jednego z pastorów, akurat, żeby nie było to nie z naszego kościoła, jak służba, jak tam idzie służba? No, służba idzie gładko, nie ma żadnych problemów. Takie chrześcijaństwo jest wspaniałe. Nie wiem, czy ten człowiek jest w kościele, czy pracuje z ludźmi, czy z komputerami. Nie wiem, gdzie widzi gładkość w świecie dotkniętym przez grzech. Ale wracam do świadectwa. Powinniśmy świadczyć o Bożym świadectwie. Nasze świadectwa to powinny być świadectwa o Bożych świadectwach. Bóg mówi, jestem tutaj. My mówimy, amen, tak, On jest tu. Bóg mówi, oto mój Syn umiłowany. Odpowiadamy, tak, amen. Bóg mówi, oto moje słowo. Odpowiadamy głośno. Bogu niech będą dzięki. Czyli nasze świadectwo jest odpowiedzią na Boże świadectwo. Tak to powinno wyglądać. 1 Jana 1:1. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowo żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam u żywot, który był u Ojca, a nam objawiony został. Czyli Jan mówi, słuchajcie, zwiastujemy wam to, co słyszeliśmy od Chrystusa. Nie opowiadam wam o moim życiu, chociaż naprawdę jest barwne i ciekawe, ale opowiadam przede wszystkim o tym, co słyszałem, co widziałem. Naprawdę, widziałem Chrystusa, słyszałem Chrystusa, łowiłem z Nim ryby, moje ręce Go dotykały, Bóg przyszedł na świat w ciele. I teraz jestem tutaj po to, żeby wam o Nim świadczyć. Chcecie posłuchać mojego świadectwa, mówi Jan? Proszę bardzo, moje świadectwo jest takie, że życie, żywot objawiony został, bo Syn Boży przyszedł na świat. To jest moje świadectwo. Czyli różnica między świadectwami ludzkimi a świadectwami Bożymi jest taka, że kiedy człowiek opowiada swoje świadectwo nawrócenia, to możemy odpowiedzieć, niesamowite, Bóg naprawdę jest żywy, działa, jest potężnym królem, ale możemy też stwierdzić, może to prawda, może nie. Nie kwestionuję doznań tego człowieka, ale nie jestem akurat pewien, czy to były demony. Ty mówisz, że zostałeś opętany, zostałeś uwolniony z demonów. Wiesz co? Okej, coś ci się przydarzyło. Nie jestem pewny, czy to były demony, czy to może była jakaś choroba psychiczna. Nie jestem pewny, czy to Bóg ukazał ci się we śnie, tak jak sądzisz. Może tak, może nie. Na pewno Bóg jest żywy i działa w naszym życiu, ale nie od mojej wiary w twoje świadectwo zależy moje zbawienie. I tak to jest z ludzkimi świadectwami. W przypadku Bożych świadectw takiej wolności nie mamy. Opowiadasz o tym, co uczynił Bóg, mówisz o Bożym świadectwie, mówisz, Boże świadectwo jest takie, że Syn Boży stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, umarł za nas, aby nas przyprowadzić do Ojca. I składam wam o tym świadectwo w zgodzie z Jego Słowem. I takie świadectwo domaga się już konkretnej odpowiedzi od człowieka. Wierzę czy nie wierzę? Czyli kiedy dzielimy się świadectwem, to nie jest tylko informacja. To jest wieść, która domaga się reakcji. I ludzie mówią, tak? A dlaczego mam ci wierzyć w to, co mówisz? Tak? Jeżeli tak pytają, no, rozumiem, tak? W pewnym sensie to jest prawda. Kiedy opowiadam ci o moim życiu, no pytanie, dlaczego mam ci wierzyć? No, to jest zasadne pytanie. Nie oczekuję, że mi uwierzysz. Masz wolność, żeby odejść i powiedzieć nie. Różne ciekawe rzeczy przydarzają się różnym dziwnym ludziom. Ale kiedy mówimy o Bożym świadectwie, o tym, że Chrystus stał się człowiekiem, by nas przyprowadzić do Boga, tu sprawa wygląda zupełnie inaczej. Kiedy mówisz o tym, jak działa Bóg, kiedy mówisz, że Chrystus umarł za grzechy, jest to coś, co słuchacza obliguje do wiary. Tak? I oczywiście prawdziwość tego świadectwa nie zmienia niewiara nawet naszych rozmówców. Czyli kiedy opowiadamy komuś o Bogu, to nie powinniśmy tego opowiadać tak, jak, nie wiem, obejrzeliśmy jakiś filmik na przykład na YouTubie, że, nie wiem, pyton zjada krokodyla. A, ciekawe. Kiedy opowiadamy świadectwo, to nie po to, żeby ktoś odpowiedział, a, ciekawe. To nie po to, żeby przekazać informacje, ale po to, żeby przyprowadzić tego kogoś do życia. Opowiadamy o Bożym działaniu w celu wiary. Świadectwo wymaga odpowiedzi. Jest albo wzmocnieniem wiary dla wierzących, albo drogą do pokazania Boga działającego i żyjącego pośród nas. Nasze świadectwa ludzie mogą odrzucać. Mogą mówić, wiesz co, przyśniło ci się. To się nie wydarzyło naprawdę. Brzmi dziwacznie, jesteś nawiedzony. Okej, nie obrażajmy się, niech sobie to mówią. Ale kiedy mówimy o tym, co Bóg uczynił w zgodzie ze Słowem, tak jak Jan mówi, że Chrystus przyszedł na świat, umarł, powstał z martwych, wtedy odrzucenie tego świadectwa, Bożego świadectwa, no już neutralne nie jest. Czymś bezproblematycznym nie jest. Dlaczego? Ponieważ niewiara w Boże świadectwa jest podważaniem Jego prawdomówności. Dzieje apostolskie 14:3. Przebywali tam przez dłuższy czas, mowa o apostołach, Pawle i Barnabie, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A ludność miasta była podzielona, jedni byli za Żydami, drudzy za apostołami. Zobaczcie, opowiadali Boże świadectwo i ludzie dobrze wiedzieli, że to wymaga reakcji. I skutek był taki, że byli podzieleni. Tak? Kiedy ludzie wychodzą z kina, z teatru, nie ma czegoś takiego, nie zauważam czegoś takiego, żeby byli podzieleni. Ludzie wyszli z kina i są podzieleni. Ale kiedy słyszeli świadectwo o Chrystusie, to wywoływało podzielenie. Dlatego, że świadectwo o Ewangelii wymaga reakcji. Jedni mówili, to bzdury, drudzy mówili, tak, Bóg żywy stał się człowiekiem. W minionym tygodniu byłem na uniwersytecie. Mam kontakt z jednym z profesorów, który chce, żeby co jakiś czas opowiadać o reformacji, kościołach reformowanych, o protestantyzmie, o tym, co robimy jako Kościół. Jedno z pytań studentów, kiedy opowiadam na przykład o tym, że latem zwykle robimy stoisko tutaj na głównym mieście przy Muzeum Bursztynu, jeden ze studentów zapytał, po co to robicie? Jaki jest cel? Czy robicie to po to, żeby nawracać ludzi i nawracać w takim negatywnym sensie? Nawracać ludzi? Powiedziałem, tak, celem jest zmiana. Oczywiście to nie my nawracamy, my jedynie siejemy, nawraca Bóg. Ale tak, robimy to w celach zmian, robimy to w celach przemian, a nie tylko po to, żeby dostarczać ludziom wiedzę o Kościele, żeby sobie odeszli. Dostarczamy ludziom Ewangelię, która zmienia serca. Kiedy mówię wykład o reformacji, nie po to, żeby teraz ludzie dowiedzieli się, że Marcin Luther w 1915 roku przybił 95 tez do drzwi. Nie, celem jest zmiana, celem jest reakcja, a nie jakiś mało akademicki cel, jak na uniwersytet. Czyli Bóg świadczy i teraz twoja kolej. Tak czy nie? Przychodzisz na nabożeństwo, które jest czymś innym z natury niż sala wykładowa i Bóg mówi, umarłem za ciebie, kocham ciebie, oddałem swoje życie za ciebie, teraz twoja kolej. Tak czy nie? I jako wierzący, kiedy głosimy Ewangelię, właśnie o to nam chodzi. Przed takim wyborem, to jest mało komfortowe, ale przed takim wyborem powinniśmy stawiać ludzi. I nie traktujmy tego personalnie. Tak? To nie chodzi o to, że teraz ludzie mają się powiedzieć, czy nas lubią, czy nas nie lubią. Czy nam ufają, czy nam nie ufają. Mamy im głosić Ewangelię. Łazarz był w grobie, pamiętacie tą historię, Łazarz był w grobie, przyszedł Jezus po 4 dniach, odwalił kamień, i wskrzesił Łazarza z martwych. I co? Po co to zrobił? W celu reakcji. Innymi słowy, wskrzesiłem go z martwych, teraz wy. I czytamy, że tłum był podzielony. Jedni mu ufali, drudzy nie. Tak? Kiedy przychodzi Bóg i Bóg działa, kiedy Bóg składa świadectwo o prawdzie, to dzieli. Tak? To jest skandaliczne. To jest mocne. Pomyślcie, co było bardziej poświadczające Bożą prawdomówność niż zmartwychwstanie, niż wskrzeszenie zmartwych. A jednak nawet po zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus powstał z grobu, nie uwierzyli, nie wszyscy uwierzyli. Tak? Żydzi uknęli spisek, że ciało wykradli uczniowie. Nie było nawet mowy, żeby sprawdzić, gdzie jest ten Jezus. Bo słyszeliśmy, że rzeczywiście zapowiadał zmartwychwstanie. Sprawdźmy to. No nie, to jest niemożliwe. Ciało wykradli uczniowie, idźcie i rozpowiadajcie o tym. Kiedy przychodzimy do kościoła, posłuchać Boga, oglądać Boga, smakować, bym powiedział, Boga, to nie przychodzimy jak seans do kina. Boże świadectwo domaga się odpowiedzi. I teraz mamy czytanie, Boże świadectwo, mamy czytanie, które kończymy tą frazą za każdym razem. Oto Słowo Boże. I teraz pytanie do nas. Jaka jest nasza reakcja? A reakcja może być taka, że milczysz, mruczysz albo odpowiadasz z wiarą. Bogu niech będą dzięki. Słyszysz pytanie. Chrześcijanie, co wierzycie? Znowu, Bóg domaga się reakcji. Stoisz, milczysz, rozglądasz się albo odpowiadasz. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Bóg przychodzi i mówi, oto ciało mojego Syna oddane za Ciebie na krzyż. Oto krew mojego Syna przelana na krzyżu za Twoje grzechy. Twoja kolej. Jaka jest Twoja odpowiedź? Mówimy, dziękujcie Panu, albowiem jest dobry. Jaka jest Twoja odpowiedź? Czy naprawdę jest dobry? Nie wiem, pomilczę. Czy odpowiadasz z wiarą? Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Czyli wiara, Boży komunikat, to cały czas jest pytanie. Jaka jest Twoja reakcja? Jak odpowiem Bogu? Pamiętam kiedyś katechizm Kościoła katolickiego. Jak byłem w podstawówce, to pamiętam, że było jakieś rozważanie w katechizmie dla, nie wiem, pierwszo, drugoklasistów i zwykle pod treścią katechizmu był nagłówek, jak odpowiem Bogu, czy jak odpowiesz Bogu. I były pytania. I to było dobre, to było fajne, bo to pokazywało, że teraz przeczytałem coś na temat Chrystusa i teraz jaka jest moja odpowiedź. Nie, nagłówek nie brzmiał, to teraz pytania testowe. Ile wiesz, ile zapamiętałeś, ile się nauczyłeś. Nie, pytania brzmiały, jak odpowiem Bogu na to, co On czyni. Czyli w pokazaniu pytanie brzmi nie tylko ile zapamiętałeś, to też jest dobre pytanie, ile zapamiętałeś z czytań i tak dalej, ale przede wszystkim pytanie brzmi, jak odpowiesz Bogu. I teraz, kiedy opowiadamy innym świadectwo, co świadczymy? No, świadczymy to, Bóg jest obecny, mówimy ludziom, Bóg jest obecny, Bóg żyje, Jezus jest tu, Jezus jest tu, Jezus jest pośród nas, Jezus jest obecny w Twoim życiu. Tak jak Izajasz mówi, przyjdzie Syn Boży, Ojciec Odwieczny, nazwą Go imieniem Immanuel, Bóg z nami. To jest poselstwo Jana. Świadczę wam, że Bóg przyszedł na świat, stał się jednym z nas. O tym wam świadczę. Bóg przyszedł z góry. Świat odrzucił świadectwo Jezusa, ale ten, który uwierzył, poświadczył, że Bóg mówi prawdę. I to jest nasze świadectwo. Tak? Nasze świadectwo jest takie. Boże świadectwo jest prawdziwe. Tak? Nie musisz opowiadać, kiedy mówisz innym o świadectwie, nie musisz opowiadać o wybuchach, pościgach i efektach specjalnych w swoim życiu. Możesz powiedzieć, słuchaj, posłuchaj mojego świadectwa, a brzmi ono tak. Bóg przyszedł na świat, żeby dać ludziom przebaczenie i życie wieczne. Zaufaj Jemu. Czyli kiedy świadectwo jest prawdziwe? Kiedy składamy świadectwo o Bożym świadectwie. Wtedy masz pewność, że nic nie ubarwiasz, że opowiadasz prawdę, bo Bóg jest prawdomówny. I teraz, na koniec, jak zastosować to, o czym mówimy? Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to przemyśl na przykład w domu, co byś powiedział ludziom, gdybyś, nie wiem, 2-3 minuty miał krótko wyjaśnić przyjacielowi, co Bóg uczynił dla ludzi. Tak czasami nie wiemy, jak mamy mówić o Bożym świadectwie, co my konkretnie mamy mówić o Ewangelii, jak opowiadać o Jezusie. Ale często problemem jest to, że nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy. Na maturze chyba w tej chwili jest tak, że się robi prezentację, tak? Dzieci robią jakąś prezentację, czy na egzaminach, nie? Z języka polskiego jest prezentacja, tak? I zwykle ci, którzy dostają dobre oceny, to są ci, którzy się przygotowywali do tego. I teraz, jeżeli chcesz przekazać dobrą wieść, w cudzysłowie, prezentację dwuminutową, nie coś sztucznego, po prostu rozmawiasz z kimś przy stole, na spacerze, gdziekolwiek, na stadionie. Przemyśl, co jest Ewangelią i w jaki sposób krótko możesz ją opowiedzieć, żeby brzmiało to naturalnie. Z jakim pytaniem chciałbyś zostawić swojego przyjaciela? O co tutaj chodzi w tym chrześcijaństwie? Inny pomysł. Znam chrześcijan, którzy spisali swoje świadectwo i wrzucili do internetu. Tak? Nie każdy czuje się jakoś tam wymowny, żeby opowiadać. Nie każdy czuje się śmiały, żeby opowiadać. Ale czymś fajnym jest na przykład spisać no nawet to, jak Bóg działał w naszym życiu, jak mnie przyprowadził do wiary i co zmienił w moim życiu. Mam takiego znajomego, który jest hydraulikiem, chodzi do ludzi, naprawia im rury i potem jak żegna się z nimi, przekazuje im kartkę z wydrukowanym swoim świadectwem nawrócenia. I tyle. Nic tam nie poucza ich, nic tam nie indoktrynuje. Po prostu wręcza kartkę, nie jest zbyt wymowny, wręcza kartkę ze swoim świadectwem. W naszym przypadku na przykład jest co? No jest na przykład Facebook, gdzie możesz dzielić się na swojej tablicy co jakiś czas, jak Bóg działa w twoim życiu, żeby znajomi czytali takiej rzeczy bez jakiejś sztuczności. Tak? To jest taki, ja bym powiedział, taki naturalny areopag współczesny, wirtualny, który możemy jednak również wykorzystywać do dobrych celów, żeby dzielić się świadectwem. Tak? Inni czasami myślimy, ale to jak, na Facebooku czy gdzieś w internecie? Inni dowiedzą się, kim jestem. No tylko, że no to chyba dobrze, co? Dlatego, że nie chcemy wstydzić się Jezusa. Także kończąc, głośmy dobrą nowinę. Jezus przyszedł do grzeszników, do nas, bo sami nie byliśmy w stanie sięgnąć nieba, zbawić się o własnych siłach albo dobrymi uczynkami. Dlatego Bóg stał się jednym z nas, stał się człowiekiem, naszym reprezentantem, żeby za nas ponieść karę należną nam. Umarł na krzyżu, niosąc ciężar naszych win. Gniew Boży spadł na Chrystusa, kiedy ten cierpiał na krzyżu, niosąc nasze grzechy. Ale nie pozostał na krzyżu. Zmartwychwstał, w ten sposób pokonał moc śmierci i zapowiedział w ten sposób nasze zmartwychwstanie. I mimo, że zmartwychwstał w ludzkim ciele, to śmierć nad nim już nie panuje. I śmierć nie będzie panowała nad nami, jeżeli w nim jest nasza wiara, nasze zaufanie. Dlatego zachęta na koniec tego kazania jest taka. Zaufaj Jemu, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Jeżeli jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi, przyjdź do Niego z wiarą. Przyznaj się do tego, że jesteś grzesznikiem. Sam z siebie nie jesteś w stanie się zbawić, uczynić swojego życia lepszym. Jeżeli Jemu zaufałeś, to przyznawaj się do Niego. Poprzez swoje świadectwo, swojego nawrócenia, opowiadanie o Bożym świadectwie, przyznawaj się do Niego swoim życiem, przyznawaj się do Niego swoimi słowami, czynami i myślami. Także składajmy świadectwo o Nim. Tak, bądźmy jak światła, tak? Pochodnia zapala następną pochodnię, zapalona pochodnia zapala następną pochodnię i w ten sposób bądźmy takimi latarniami, które świecą jasno, ale też niosą światło tym, którzy żyją w ciemności. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za Twoje świadectwo, które jest spolegliwe i pewne. I dziękujemy Ci, że możemy oprzeć się na Twoich obietnicach, możemy wierzyć nie nawet swoim uczuciom, emocjom, doświadczeniom, ale przede wszystkim polegać na Tobie, na Twoim spolegliwym, pewnym słowie, na Twoich dziełach, o których nam mówisz. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo, Twój duch zmieniły i wciąż zmieniają nas, nasze życie, że nasza wiara nie jest jedynie dawką informacji do naszej głowy, ale jest żywą więzią, relacją, Panie, z Tobą, z żywym Bogiem, który działa nie tylko w przeszłości, ale działa obecnie w naszym życiu. Panie, daj, abyśmy nie przychodzili obojętnie wobec Twojego działania w naszym życiu, abyśmy byli też zachwycani Twoimi dziełami, abyśmy chętnie opowiadali o nich, nie wstydzili się Twojego świadectwa, abyś Ty, Panie, nie wstydził się nas na sądzie ostatecznym. Panie, prosimy Cię, Boże, aby nasze świadectwo naszego życia było spójne ze świadectwem naszych ust, abyśmy naszym życiem świadczyli właśnie też o tym, że Ty przyszedłeś na świat, aby nas zbawić, aby nas zmienić, aby uczynić nas dojrzałymi w Chrystusie. Amen.